Storybox przedstawia Ivan Curry, Rycerze Atlantydy. Przekład Małgorzata Koczańska. Tytuł oryginału Knighthood, Atlantis Rising, Book One. W ostatniej wojnie walczyliśmy niewyobrażalnie potężną bronią. W tej będziemy walczyć kijami i kamieniami. Wstęp. Muszę przyznać, że zanosiło się na to od dawna. Pomysł tułał się po twardym dysku i wreszcie nadeszła pora, żeby skończyć powieść. Dzięki temu pozbyłem się zaległości i udostępniłem wszystkie swoje dotychczasowe utwory, oprócz romansidła o wampirach, wzorowanego na bohaterach serii Unrise. Na to dzieło niech lepiej opadnie zasłona milczenia. Rycerze Atlantydy w zasadzie odnoszą się do kilku moich powieści. W pewnym sensie stanowią tło dla ich uniwersum. Z pewnością nazwy, które pojawiają się w fabule, wzbudzą u czytelników skojarzenia z co najmniej dwiema moimi książkami. Można również znaleźć łatwe do odgadnięcia nawiązania do trzeciej. Jeżeli jednak okaże się to trudne, cóż, pozostańcie w kontakcie. Pojawi się więcej opowieści z tego wielkiego uniwersum i sporo odniesień, zarówno tych oczywistych, jak i tych trochę mniej czytelnych. Mam na imię Nimue. Żyję, z braku lepszego określenia, niemal przez wieczność. Pamiętam czasy, gdy Eden był jeszcze domeną Boga, a ognie stworzenia płonęły jasno i mocno, jak nic wcześniej ani potem. Nie jestem Bogiem, aniołem ani boginką. Zostałam stworzona przez błogosławionych, zanim upadli w mrok niepamięci. Można mnie w pewnym sensie uznać za bibliotekarkę, strażniczkę świętych ksiąg i kronik, nawet za bajarkę, która zna mnóstwo wspaniałych opowieści. Potrafię o wiele więcej, ale właśnie z tym zajęciem się utożsamiam i ono najlepiej określa, kim jestem naprawdę. Pozostańmy zatem przy opowieściach, dobrze? W dziele stworzenia niektóre opowieści wybijają się ponad inne. Stają się pożywką, inspiracją dla tysiąca wersji zmieniających się nieustannie, aż szczegóły z oryginału zacierają się zupełnie. Szczegóły jednak nie mają znaczenia. Ważne, że przesłanie pozostaje niezmienne. Czas grozy i bezgranicznej rozpaczy rodzi bohaterów, a najciemniej jest zawsze przed świtem. Rozdział pierwszy. Jak okiem sięgnąć, wokół rozpościerały się dymiące zgliszcza. Ciągnęły się na dystansie kilku dni wędrówki w dowolnym kierunku. Ostatecznie była to pustynia pod każdym względem, tylko piasek i pył oraz bardzo nieliczne przejawy życia. Jednak, choć to nieprawdopodobne, nawet w tak niegościnnych stronach osiedlili się ludzie. Elan! Zatroskane wołanie kobiety poniosło się po jałowej równinie wśród płaskich, rozrzuconych głazów otaczających małą chatę. Gdzie cię zaniosło, dziecko? Tu jestem, mamo! Dziewczynka wychyliła się zza głazu z szerokim uśmiechem. W dłoni ściskała ręcznie wystruganą lalkę, z którą nigdy się nie rozstawała. Matka popatrzyła groźnie na brudną buzię i przysypane pyłem jasne włosy dziecka.
Elan! Ile razy ci mówiłam, że nie wolno się bawić tam, gdzie cię nie widzę?
Przepraszam, mamo.
Dziewczynka wzruszyła ramionami, zręcznie wskoczyła na głaz, za którym wcześniej siedziała, po czym ześlizgnęła się na piasek i podbiegła do matki.
Chciałam się tylko pobawić za skałami.
Kobieta podniosła dziecko i zakręciła się z nim. Elan zachichotała, przebierając nogami.
Och, dziecinko, wiesz, że bardzo się martwię. A gdyby tamtędy przechodziły potwory... Co bym zrobiła?
Dziewczynka mocno uścisnęła matkę.
Przepraszam, mamo, nie zostawiaj mnie potworom!
Kobieta uśmiechnęła się smutno.
Nigdy tego nie uczynię, córeczko. Jednak trzeba mi pomagać. Musisz zawsze robić to, co ci każę, bo tylko wtedy będę mogła cię ochronić. Dobrze?
Dziewczynka skinęła głową.
Dobrze, mamo.
Matka postawiła dziewczynkę na ziemi, ujęła ją za rękę i poprowadziła do stojącej nieopodal starej chaty. Zerknęła na córkę u boku i uśmiechnęła się czule, choć nie bez irytacji, a w jej głosie zabrzmiały ostrzejsze, surowe tony.
No, Elantiel Boska Timon, wracajmy do domu.
Szły nieśpiesznie. Dziewczynka podskoczyła, jakby chciała się zerwać do biegu, ale matka trzymała ją mocno i nie pozwoliła się oddalić. Życie jest zabawne, to najbardziej pleniące się z dzieł stworzenia we wszystkich rzeczywistościach. Rozciąga się od najniższych form do tych wyższych, zawsze się rozrasta i nigdy nie osiąga równowagi, do której dąży tak uparcie reszta wszechświata. I zawsze, ale to zawsze się zmienia, zwłaszcza wtedy, gdy nikt się tego nie spodziewa. Stało się tak nocą, 2 dni po pewnym zwyczajnym zdarzeniu, gdy młodą Elan obudził łomot z dołu. Podniosła się powoli z łóżka, podkradła do drzwi. Dostrzegła tam światło sączące się z dużej izby, największego pomieszczenia w małej chacie. Przez stare deski słyszała urywki rozmowy. Jednym z obecnych był mężczyzna. Mówił z ulgą, ale też znużeniem. Elan nie rozpoznawała go. Nigdy wcześniej nie słyszała tego głosu, niskiego i zmęczonego, zdradzającego więcej niż tylko wypowiedziane słowa. Marro, tak się cieszę, że nic ci nie jest, mówił mężczyzna. Czy... Elan czuje się dobrze, Damasku. Ten głos Elan znała bardzo dobrze, należał do matki. Śpi. Stwórcy niech będą dzięki. Elan przysunęła się bliżej, żeby zerknąć przez szparę w drzwiach. Nie widziała żadnego mężczyzny, odkąd skończyła 5 lat. Ledwie pamiętała, że taka płeć w ogóle istnieje, chociaż matka często opowiadała o czasach, gdy jeden z nich mieszkał w tej chacie. Ktoś, kogo nazywała ojcem Elan. Dziewczyna przechyliła głowę, natężyła wzrok i słuch. Myślałam, że nie żyjesz, Damasku. Głos matki brzmiał tak samo, jak 3 księżyce temu, gdy Elan udawała, że uciekła, chociaż tylko ukryła się wśród głazów. Myślała, że to będzie dobry żart, naprawdę zabawny. Wtedy po raz pierwszy w życiu zobaczyła, jak matka płacze. Oczywiście od razu wyszła z ukrycia. Kiedy matka ją ujrzała, rozpłakała się jeszcze bardziej, osunęła na kolana i skuliła na piasku. Wtedy dziewczynka omal naprawdę nie uciekła. Myślała, że matka płacze, bo Elan wróciła. Na szczęście kobieta dostrzegła wyraz twarzy córki i powstrzymała ją w porę. Elan nigdy nie zapomniała, jak tamtego dnia matka przytuliła ją kurczowo i raz po raz powtarzała jej imię. Nie chciała nigdy więcej widzieć, jak matka płacze. Każda łza wypalała w jej sercu dziurę i wzbudzała lęk, ponieważ matka stanowiła jedyną opokę w życiu dziecka. Elan wolała nie myśleć, że ta opoka mogłaby się rozpaść. Właśnie dlatego wyskoczyła zza drzwi i wrzasnęła na nieznajomego. Zostaw moją mamę! Mężczyzna cofnął się zaskoczony, wzdrygnął nawet, gdy o połowę niższa 12-latka spojrzała na niego groźnie. A potem zdziwiony uniósł brwi. Elan? Elan stanęła między nim a matką. Musiała ją chronić. Doprowadziłeś mamę do płaczu! Wynoś się! Mężczyzna parsknął wibrującym, tubalnym śmiechem, ale po policzkach pociekły mu łzy. Dopiero teraz Elan przyjrzała mu się dokładniej. Był wysoki, naprawdę wysoki, na ile Elan mogła ocenić. Wyższy od matki, najwyższej osoby na świecie. Twarz miał ubrudzoną, łzy żłobiły jasne ślady w pyle i czarnym popiele oblepiającym skórę. Elan nie potrafiła powiedzieć, jakiego koloru były jego długie włosy. Matka nigdy nie pozwoliłaby córce tak się zapuścić. Och, Elan. Mężczyzna uśmiechnął się szeroko i wziął ją w ramiona pomimo głośnych protestów. Uniósł dziewczynkę wysoko, choć waliła go pięściami po ramionach. Widzę, że troszczysz się o mamę. Jestem z ciebie bardzo dumny. Dziewczynka nadal biła go po rękach, dopóki nie poczuła dłoni matki na ramieniu. Elan, dziecinko, to twój ojciec. Nie płakałam ze smutku, kochanie. Płakałam, bo jestem taka szczęśliwa, że widzę go znowu. Elan przestała walczyć, zamiast tego spojrzała niepewnie na mężczyznę. Tata? Uśmiechnął się do niej, białe zęby błysnęły na tle ciemnej od brudu twarzy. Tak, Elan, jestem twoim tatą. Dziewczynka z wahaniem wyciągnęła rękę, ale nie mogła dosięgnąć jego twarzy.
Na szczęście ojciec przyciągnął ją bliżej. Odsunęła mu z czoła kosmyki brudnych włosów, żeby się przypatrzeć. Miał niebieskie oczy i długą bliznę na lewym policzku. Jednak uwagę Elan przyciągnęło coś innego. Granatowy wzór po prawej stronie twarzy, który przebijał przez warstwę brudu. Z wahaniem dziewczynka zamazała zaschnięty pył, aby odsłonić niebieską skórę. — Co to jest?
Damask uśmiechnął się na to niewinne pytanie. Przywołało wspomnienia. Pamiętał, jak córka pytała o wszystko. — Dlaczego niebo jest niebieskie, tato? Dlaczego wszystko rośnie, mamo? Dlaczego potwory są złe? Uśmiech zniknął. Ogarnął go smutek. Jednak gdy spojrzał na dziewczynkę, znowu poczuł radość.
To znak wojownika, Elan.
Co to jest wojownik?
Ktoś, kto walczy z demonami. Odpowiedział ze smutkiem, po czym postawił dziewczynkę na ziemi.
Elan zmarszczyła brwi z namysłem. Ale co to są demony? My nazywamy je potworami. O!
Jej twarz się rozpromieniła, gdy przetrawiła te informacje i wyciągnęła wniosek.
Walczysz z potworami!
Ojciec skinął głową, a Elan uśmiechnęła się z zadowoleniem, ale wciąż jeszcze myślała intensywnie, a jej krystalicznie błękitne oczy lśniły.
Trzymasz je z daleka ode mnie, gdy śpię, i od mamy!
Matka objęła ją z tyłu.
Właśnie tak, córeczko. Tym się zajmuje twój tata.
Dziewczynka zastanowiła się nad tym jeszcze przez chwilę. Potwory istniały, o czym dobrze wiedziała, jednak nie znała nikogo, kto by z nimi walczył. Popatrzyła na mężczyznę, na swojego tatę i znowu zmarszczyła brwi. Gdy pogrążyła się w myślach, zapadła cisza, a dwoje dorosłych przyglądało się jej i czekało, aż znowu się odezwie. Jej twarz się rozpromieniła, gdy podniosła wzrok.
Ja też będę wojownikiem!
Rodzice uśmiechnęli się z wahaniem, z trudem opanowali niechęć. Ojciec przytulił Elan mocno, a matka się odwróciła.
Może kiedy dorośniesz, córeczko, usłyszała głos ojca. Może wtedy.
Dziewczyna objęła mocny kark ojca i przytuliła go jak matkę, po czym zacisnęła powieki i powtórzyła w duchu swoją obietnicę.
Będę wojownikiem, będę wojownikiem.
Następnego ranka Elan obudziła się z trudem, zmęczona po minionej nocy. Spała dłużej niż zwykle, słońce stało już wysoko. Niechętnie podniosła się z łóżka, przetarła oczy i wyszła ze swojej małej izby. Zatrzymała się przy cienkiej zasłonie, która oddzielała sypialnię matki od reszty domu i zajrzała za nią. Na łóżku zobaczyła tatę obejmującego mamę. Oboje spali. Dziewczynka przechyliła głowę, gdy im się przyglądała.
Tata.
Powtórzyła to słowo w myślach, a potem wymówiła bezgłośnie, jakby starała się z nim dobrze zapoznać.
Miała tatę.
Mama opowiadała jej, że mała dziewczynka powinna dorastać pod opieką mamy i taty, ale Elan wcześniej prawie się nad tym nie zastanawiała. Miała mamę i to jej wystarczyło, a przynajmniej tak myślała. Jednak teraz miała też tatę. Gdy tak rozmyślała, mężczyzna odwrócił głowę, otworzył oczy i uśmiechnął się do niej. Dziewczynka odskoczyła i puściła zasłonę. Tak łatwo dała się przyłapać. Zarumieniła się, gdy za zasłoną rozległ się dudniący śmiech, po czym umknęła do siebie. Następne miesiące były najszczęśliwsze w życiu Elan. Tata pomagał mamie w polu, przynosił jedzenie i wodę. O zmierzchu chodził nad rzekę łowić ryby i czasami zabierał także córkę. Elan ceniła sobie chwile, które spędzała sam na sam ze swoim nowym, starym tatą.
Chodź, Elan, mówił, gdy podnosił wędkę i podbierak. Wybierzmy się nad rzekę i złapmy coś na śniadanie.
Dziewczynka szła, pomagała mu wyciągnąć zdobycz i śmiała się wraz z nim, gdy oboje próbowali chwycić śliską, trzepoczącą się rybę. Śmiech ojca dudnił Elan w uszach, ale brzmiał przyjemnie. A kiedy już złapali rybę, tata siadał i uśmiechał się do córki bez słowa. Raz zapytała go, dlaczego się tak uśmiecha.
Przez ciebie,
odpowiedział krótko. Zmarszczyła brwi i skrzywiła się lekko. Dlaczego?
Ponieważ bardzo się cieszę, że wróciłem do domu i jestem z tobą i twoją mamą, wyjaśnił.
A gdzie byłeś wcześniej, tato?
Gdy zadała to pytanie, ojciec umilkł. Minęło sporo czasu, zanim Elan udało się go skłonić znowu do mówienia. Jednak nawet wtedy czuła, że nie opowiada jej wszystkiego.
Byłem daleko, córeczko. Próbował ją zbyć, gdy poruszyła ten temat.
Tyle wiem,
stwierdziła Elan rzeczowo, po czym wzięła się pod boki i spojrzała na niego groźnie. Tata roześmiał się cicho.
Byłem w bardzo szczególnym miejscu. Brałem udział w czymś, co miało być bardzo ważne.
W walce z potworami?
Upewniła się Elan. Skinął głową z uśmiechem.
Tak, w walce z potworami.
I potrzebowałeś tego?
Dziewczynka wskazała na długi kawałek metalu u jego boku. Tata nigdzie się bez niego nie ruszał, trzymał go blisko nawet podczas snu. Mężczyzna dotknął miecza.
Tak, Elan, to służy do walki z potworami.
A to miejsce, gdzie byłeś? Pokazali ci tam, jak walczyć z potworami?
Tato posmutniał, skinął głową.
Tak, córeczko.
Elan rozpromieniła się z zadowoleniem.
No to ja też do nich pójdę.
Nie możesz, Elan, zaprzeczył z powagą tata.
Dlaczego nie?
Bo...
Damask westchnął ciężko, po czym przyciągnął córkę bliżej.
Bo ich już nie ma.
Dlaczego?
Elan cofnęła się, gdy tata ją puścił i ujrzała łzy spływające mu po policzkach.
Tato?
Wszyscy odeszli, Elan, szepnął. Wszyscy już nie żyją.
Po tamtej rozmowie Elan przestała pytać ojca, gdzie był i z kim. Ból, którym emanował tamtego dnia, zranił ją tak mocno, że nie chciała nawet wspominać, o czym rozmawiali, i wolała skupić się na innych sprawach. Zawsze była bardzo ruchliwym dzieckiem. Biegała po chacie i obejściu nawet po całodniowej pracy w polu i nad rzeką. Nic dziwnego, że czasami zjawiała się tam, gdzie nie powinna, i widziała rzeczy nieprzeznaczone dla jej oczu. Przynajmniej nie teraz, gdy była jeszcze mała. Stało się to prawie miesiąc po rozmowie z ojcem. Elan natknęła się na niego, gdy spędzał czas samotnie. Wspięła się na skałę, najciszej jak umiała. Drewnianą lalkę trzymała w zębach, pewnie, lecz delikatnie, aby jej nie uszkodzić. Dziewczynka znalazła się na szczycie wielkiego głazu, największego na polu. Od dawna było to jej ulubione miejsce i uwielbiała siedzieć tu sama, wśród rozciągającego się wokół pyłu. Zamierzała się bawić jak zwykle, ale z niewyjaśnionych przyczyn najpierw postanowiła się rozejrzeć. Nie wiedziała, dlaczego tak zrobiła. Może przez to mrowienie, które czuła na karku? W każdym razie podczołgała się cicho do krawędzi głazu i spojrzała w dół. Ojciec tam był, dokładnie pod kryjówką dziewczynki. Siedział, oparty plecami o twardą skalną ścianę, z odchyloną głową i podwiniętymi nogami. Elan zmarszczyła brwi. Nie widziała nigdy, aby matka choć raz zrobiła coś podobnego, dlatego od razu ogarnęła ją nieposkromiona ciekawość. Ostrożnie wychyliła się jeszcze bardziej i spojrzała na ojca. Zastanawiała się, czy śpi, ale nie spał. Oczy miał szeroko otwarte, chociaż nie wyglądał, jakby coś widział. Elan wstała, osłoniła oczy przed słońcem w zenicie i popatrzyła w tym samym kierunku, co ojciec. Nie, nic tam nie było. Bardzo dziwne. Przechyliła głowę, w zamyśleniu zmarszczyła czoło. Może tata miał lepszy wzrok niż ona. Podskoczyła, żeby znaleźć się wyżej i mieć lepszy widok. Bardzo chciała wiedzieć, co tak bardzo pochłonęło ojca. Ale znów zupełnie nic nie dostrzegła. Zmarszczyła brwi, po czym usiadła, żeby zastanowić się nad sytuacją. Potem znowu zerknęła w dół. Ojciec wciąż tam siedział bez ruchu i patrzył w dal. Elan wydeła usta, rozejrzała się, wreszcie podjęła decyzję. Pośpiesznie zeszła z głazu i zeskoczyła w zeschnięty pył. Obeszła skałę, aż dotarła do miejsca, gdzie siedział ojciec. Zbliżyła się powoli, ostrożnie.
Tato?
Nie odpowiedział.
Tato? Dziewczynka poczuła niepokój, gdy podeszła bliżej. Tato, dobrze się czujesz?
Z wahaniem sięgnęła ku jego nieruchomej twarzy, niemal go dotknęła. Ojciec błyskawicznie wyciągnął rękę. Elan krzyknęła zaskoczona i chciała odskoczyć, ale nie zdążyła. Palce mężczyzny zacisnęły się pewnie na jej nadgarstku, a ich oczy się spotkały. Przez chwilę na twarzy ojca malował się twardy wyraz czujności, ale gdy tylko rozpoznał córkę, złagodniał.
Wybacz, Elan, przestraszyłem cię.
Gdy dziewczynka usłyszała jego łagodny głos, przestała się wyrywać. Patrzyła na ojca nieco przestraszona i nieco zawstydzona.
Przepraszam, chciałam się tylko dowiedzieć, co robisz.
Skinął głową.
W porządku, córeczko, wszystko dobrze.
Damask przyciągnął córkę i przytulił ją mocno, zanim się znowu odezwał.
Byłem na wyprawie w sen.
Na czym?
Westchnął. Nie umiał dobrze wytłumaczyć, czym jest wyprawa w sen, zwłaszcza dziecku, ponieważ sam z trudem pojmował wyjaśnienia swoich nauczycieli. Spojrzał w słońce, po czym wstał, wciąż trzymając w objęciach córkę. Skierował się do chłodnego strumienia, który stanowił jedyną atrakcję tego pustynnego spłachetka ziemi. Gdy zaspokoili pragnienie prosto ze źródła, Damask spróbował wyjaśnić.
Wiesz, zaczął niepewnie, gdy śpisz, widzisz różne obrazy, prawda?
Elan skinęła głową.
Mama mówi, że to sny.
Mama ma rację, uśmiechnął się ojciec. Sny to bramy do innych światów, a niekiedy do miejsc na tym świecie mają moc, którą rzadko rozumiemy. Moc, nad którą prawie nigdy nie umiemy zapanować.
Elan w zasadzie niewiele z tego zrozumiała, ale czuła, że to ważne sprawy, dlatego zachowała się jak należy. Z powagą skinęła głową. Damask uśmiechnął się, zwłaszcza, że dostrzegł w jej oczach niepewność.
Kiedy uczymy się rozumieć i kontrolować swoje sny, uczymy się też rozumieć i kontrolować swoje życie.
I właśnie to robiłeś?
Zapytała Elan z dziecięcą ciekawością.
Kontrolowałeś swoje sny?
Damask westchnął ponownie.
Próbowałem, Elan.
Siedząc na słońcu bez kropli wody?
Nawet ona wiedziała, że nie powinno się tak robić. Tata potwierdził skinieniem głowy.
Po co?
Kiedy ciało jest zmęczone, znajduje się na granicy wytrzymałości, jego więź ze światem fizycznym słabnie.
Dziewczynka nie zrozumiała, ale ruchem ręki ponagliła, aby mówił dalej.
Świat fizyczny, świat wokół nas, ten, którego możemy dotknąć, powąchać albo posmakować, stanowi tylko część świata, w którym żyjemy.
Posłusznie podjął wyjaśnienia.
Jaka to część?
Ta solidna, roześmiał się Damask.
O!
Odparła Elan, jakby wszystko się wyjaśniło.
Niektóre kwestie zrozumiesz później, zapewnił ojciec. Może lepiej pobaw się lalką, to nie są sprawy dla dzieci.
Nie!
Oburzyła się. Jej stanowczy protest zaskoczył ojca.
Proszę, nie! Chcę wiedzieć!
No dobrze.
Damask nie miał pojęcia, co tak zainteresowało córkę, jednak przystał na jej prośbę.
Gdy jest się słabym, znużonym, lecz nie śpiącym. Gdy jest się głodnym i spragnionym, wtedy więź ze światem fizycznym słabnie. I właśnie wtedy można sięgnąć do świata duchowego, świata snów.
Dlaczego?
W jej głowie nadal brzmiała tylko niewinna, dziecięca ciekawość.
Nie wiem.
Uśmiechnął się, mimo że jak każdy rodzic, niechętnie przyznawał się do niewiedzy przed własnym dzieckiem.
Wiem tylko, że tak jest.
Och,
Elan zmarszczyła brwi.
I dlatego robisz sobie krzywdę?
Nie robię sobie krzywdy. Doprowadzam się do granic wytrzymałości, żeby się wzmocnić.
A!
Tym razem dziewczynka rozpromieniła się.
Jak wtedy, gdy noszę wiadra z wodą dla mamy. Na początku było mi trudno, ale z czasem zrobiło się łatwiej.
Właśnie.
Damask odetchnął z ulgą. Ucieszył się, że córka znalazła porównanie do zwyczajnych czynności.
Pokażesz mi?
Zaskoczyła go tym pytaniem tak bardzo, że zamrugał i jęknął.
To znaczy?
Naucz mnie tak śnić, stwierdziła. Też chcę być silniejsza.
Elan, jesteś za młoda. Skłamał. Chciał ją zniechęcić, choć doskonale wiedział, że dzieci uczą się szybciej.
Wcale nie! Oburzyła się dziewczynka. Jestem już duża, przecież pomagam mamie w polu.
No tak, ale...
I pomagam tobie łowić ryby.
No tak, ale...
I sama potrafię zrobić kolację.
Zakończyła stanowczym tonem. Damask wreszcie uległ. Myślał, że to tylko kaprys i córka szybko się znudzi, a potem zapomni.
No dobrze, pokażę ci, co umiem, ale nie oczekuj zbyt wiele. Tylko raz brałem udział w prawdziwej wyprawie w sen i od tamtej pory minęło sporo czasu.
Dziewczynka nie wyglądała na zniechęconą tym ostrzeżeniem. Uśmiechnęła się zwycięsko.
Dziękuję, tato!
Damask Timon westchnął znowu, ale zaraz się rozpogodził.
Nie ma za co, moja mała śniąca.
Dzieciństwo przemija szybciej niż cokolwiek innego we wszechświecie, zwłaszcza dla rodziny, która zna ból rozstania. Elan i jej bliscy nie stanowili od tej reguły wyjątku. W bezkresnym pochodzie upalnych dni i przenikliwie chłodnych nocy dziewczynka dojrzewała, jak to dzieci mają w zwyczaju. Rosła w oczach, przynajmniej według swojego dumnego, choć zakłopotanego ojca. Damask nie wiedział, co z nią zrobić. Nie znał nikogo takiego jak Elan, nie był na to przygotowany. Martwił się o nią. Uważał, że powinna zachowywać się jak dziecko. W ich świecie dorosłość przychodziła zbyt wcześnie, dlatego nie należało marnować czasu niewinności na smutne i poważne sprawy. Elan jednak miała własne zdanie na ten temat. Każdą wolną chwilę poświęcała na naukę wszystkiego, co zechciał jej pokazać ojciec. Przez następne 3 lata ścigała jego niemożliwe do spełnienia marzenie, jednak śnienie wymykało się zarówno jej, jak i ojcu. Przez te lata stała się niemal tak wysoka jak matka, a jej oczy coraz bardziej przypominały kolorem oczy Damaska, zwłaszcza gdy się kłócili, co w jej wieku było nieuchronne. Wzorem ojca Elantiel spędzała nawet najgorętsze dni w roku na poszukiwaniach swojego snu i ćwiczeniach wytrzymałości. Za bardzo się forsujesz, moja mała, karcił ją często Damask. Spochmurniał, gdy dostrzegł zaczerwienioną, poparzoną od słońca skórę pod pokrywającym ją pyłem. Elan podniosła głowę i uśmiechnęła się.
Zawzięłam się, ojcze.
Damask odpowiedział smutnym uśmiechem. Tęsknił za czasami, gdy mówiła do niego tato. Brakowało mu też małego dziecka, które tak zajadle broniło matki tamtej nocy, gdy po wielu latach zobaczył ją po raz pierwszy. Elan sięgała mu teraz do ramienia i nie zapowiadało się bynajmniej, że przestanie rosnąć.
Kiedy mieszkałem w mieście, zanim to się stało, mistrz powiedział mi, że sny są jak mgła. Nie próbuj ich łapać, bo wymkną się między palcami. Musisz pozwolić, aby sen otoczył cię jak mgła. Tylko tak zdołasz kontrolować śnienie i wykorzystać mgłę.
Elan parsknęła niecierpliwie.
Niełatwo jest czekać na coś, czego pragnie się tak bardzo, że prawie można tego dotknąć.
Wiem, Elan, przyznał ze smutkiem.
Zastanawiał się, kiedy zdołał zarazić córkę swoim szaleństwem.
Wiem doskonale.
Czego pragniesz najbardziej, ojcze?
Damask popatrzył na 15-letnią już dziewczynę. Nie po raz pierwszy podziwiał jej upór.
Sprawiedliwości. Zemsty. Pragnę, żeby krew przyjaciół przestała prześladować mnie w snach, Elantiel.
Dziewczyna wzdrygnęła się, gdy usłyszała swoje pełne imię. Nigdy tak się do niej nie zwracał, ani razu odkąd wrócił do domu. Jego słowa przeraziły Elan, ale chciała je zrozumieć, poznać, co się za nimi kryje. Jakie wydarzenia, straszne i piękne, uczyniły z niego tego mężczyznę, którego znała.
Opowiedz mi, ojcze.
Złapała go za koszulę i zmusiła, aby spojrzał jej w oczy. Córka nie postąpiła tak, jak się spodziewał. Nie wycofała się z dążenia do swoich celów. Damask spodziewał się, że wróci do domu i do dziecka. Tymczasem zastał młodą kobietę, która tylko czekała, aby się rozwinąć. A to bolało równie mocno, jak utracony tytuł taty.
Wiele lat temu, zaczął z namysłem, gdy usiadł pod głazem, zostawiłem matkę i ciebie i poszedłem na wojnę.
Na wojnę z potworami.
Tak, skinął głową. Na wojnę z potworami.
Teraz one rządzą naszym światem.
Nigdy nie widziałam.